Jak sekty i herezje stały się pierwszą bolszewią? Czy protestancka Europa była kuźnią niewolnictwa i lichwy? Dlaczego potop szwedzki był krucjatą przeciw katolickiej Polsce? O tym wszystkim w książce Zakazana historia Polski, tom drugi.
Polecam stanowczo, Grzegorz Braun.
Tych z Państwa, którzy chcieliby się ze mną spotkać, zapraszam w najbliższy poniedziałek, 22 grudnia od 17 do 19 do restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A. Będę tam podpisywał książki, które możecie Państwo kupić, z przyjemnością dam dedykację, a będę je podpisywał w znamienitym gronie, bo oprócz mnie będą jeszcze Stanisław Michalkiewicz, Krzysztof Baliński, Leszek Żebrowski i wielu innych. Do zobaczenia. Służba kontrwywiadu wojskowego rozpoczęła teraz wielką operację. W całym wojsku poszukiwani są sympatycy Konfederacji Korony Polskiej, których inwigiluje się pod kątem związków z Rosją i z organizacjami ekstremistycznymi. Muszę powiedzieć, że takiej operacji w historii polskich służb specjalnych jeszcze nie było. To jest pewne nowum. Nowum, które łamie nie tylko procedury demokratyczne, bo przecież w kraju demokratycznym każdy ma prawo głosować na tą partię, jaką chce, także żołnierz, i nie ma żadnego powodu, żeby w tym przypadku łamać. Dochodzą mnie słuchy o szykanowaniu żołnierzy, którzy otwarcie wyrażają swój pogląd, że będą w najbliższych wyborach głosować na Konfederację Korony Polskiej. No, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. W każdym razie szukanie wśród mundurowych osób, które wyznają jeden konkretny pogląd polityczny albo sympatyzują z konkretną partią, jest rzeczą bez precedensu. Tym bardziej, jeżeli że mówimy o partii, która wprost mówi otwarcie, że trzeba polskiemu wojsku nieba przychylić, że trzeba je dofinansować, dozbroić, uczynić potęgą taką, jaką kiedyś było. I zwróćcie Państwo uwagę, na co teraz, w jakim świetle to stawia służbę kontrwywiadu wojskowego, na czyją korzyść tak naprawdę działa służba kontrwywiadu wojskowego. Bardzo ciekawa rzecz. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w niedzielę zapraszam na przegląd tygodnia. Przegląd tygodnia, który jak zwykle zaczynam od ciepłych słów o swoich donatorach, współpracownikach, darczyńcach, sponsorach, wszystkich tych, którzy w jakiś sposób mnie wspierają. Wszystkim tym, którzy chcieliby mnie wesprzeć, bo podoba się im to, co robię, co mówię i w jaki sposób patrzę władzy na ręce, to w opisie filmu znajdziecie Państwo mój numer rachunku bankowego, linki do PayPala, do Patronite'a, numer portfela kryptowalutowego. Jest też zrzutka, trwa już trzeci tydzień zrzutka na koszty kretyńskiego procesu, który przegrałem przed niezawisłym sądem we Wrocławiu za opublikowanie artykułu, w którym ujawniałem patologie i nadużycia w państwowej spółce z grupy Tauron. Same patologie i nadużycia oczywiście nikogo nie zainteresowały. Przed sądem posadzono dziennikarza. Już udało mi się prawie 15% zebrać. Udało się zebrać na tą nawiązkę, którą mi tam zasądzono w kwocie 5000 zł. Patrzcie Państwo, tutaj widzicie Państwo na ekranie właśnie potwierdzenie przelewu, żebyście nie zarzucali mi, żeby nie było cienia podejrzeń, że wydaję pieniądze, którymi mnie wspieracie, na cele inne niż deklarowane, żeby potem nie przylgnęło do mnie jakaś łatka drugiego Tuska albo drugiego Morawieckiego. Przypominam też Państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu prowadzić prywatne śledztwa i rozwiązywać problemy, które się rodzą na styku Państwa życia i państwowej administracji. Z okazji świąt mam też dla Państwa prezent. Przyjechał do druk mojej książki o Morawieckim, książki Uwikłany, książki Pinokio. Możecie też Państwo kupować te książki już poprzez moją stronę www.szymowski.com. Tam jest sklep internetowy i możecie też Państwo zapisywać się do newslettera, jeśli chcielibyście dostawać rozmaite ciekawe informacje, na których analizowanie tutaj często po prostu brakuje mi czasu, to piszcie Państwo, będę Was co najmniej dwa razy w tygodniu raczył takimi różnymi ciekawymi informacjami, których nigdzie indziej nie znajdziecie. A co się wydarzyło takiego w tym tygodniu poza ciekawą i bezprecedensową operacją służby kontrwywiadu wojskowego, o której wcześniej mówiłem? Doszło do mijanki. Sondaż pokazał, najnowszy sondaż polityczny wśród Polaków pokazał, że z trzeciego miejsca, czyli z podium partii politycznych spadła Konfederacja Mentzena, a weszła tam Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która przekroczyła historyczny próg poparcia 11%. 11,19 chyba było w tym sondażu, pół punkta procentowego nad Konfederacją Sławomira Mentzena. I to jest coś, czego ja się zresztą spodziewałem, bo mówiłem Państwu, już pisałem zresztą w tygodniku Najwyższy Czas już kilka lat temu, że środowisko Korony stanie się trzecią siłą w polskiej scenie politycznej. I tak się właśnie zaczyna dziać. Ja to wtedy jeszcze pisałem w 2019 roku w ogóle o środowisku ówczesnej Konfederacji, która się wtedy składała z Ruchu Narodowego, Unii, środowiska dawnej Unii Polityki Realnej i środowiska Grzegorza Brauna. Teraz widzę już, że sama Korona może się stać trzecią siłą w parlamencie. Co z tego wynika? Co wynika z tego sondażu? No, po pierwsze wynika z tego sondażu to, że nasilą się na pewno próby delegalizowania Korony, nasilą się próby jakichś działań, takich jak te, o których przed chwilą mówiłem, prowadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. W ogóle w środowisko Korony, w Grzegorza Brauna, w jego współpracowników. Myślę, że za działaniami takimi stricte prawno-procesowymi, czyli jakimiś wydumanymi sprawami sądowymi, pójdą jeszcze działania o charakterze wizerunkowym. Natomiast nie wiem, czy Państwo wiecie, że Grzegorz Braun nie jest jedyną osobą z Korony, która ma zarzuty idiotyczne postawione i staje przed sądem. Przed niezawisłym sądem, tylko jeszcze nie wiadomo którym, bo jeszcze widocznie apolityczne prokuratura nie wyznaczyła, do którego sądu ma wysłać ten genialny akt oskarżenia. Stanął też dwoje współpracowników Brauna, czyli Marta Czech i Roman Fritz. To będzie chodzić o sławetną interwencję w Oleśnicy, kiedy to panią Gizelę Mengele rzekomo pozbawiono wolności, utrudniano jej wykonywanie obowiązków służbowych, etc., etc. Zresztą kilka lat temu też prokuratura, a już nie pamiętam która, chyba katowicka, wysmażyła kuriozalny akt oskarżenia zupełnie przeciwko Włodzimierzowi Skalikowi. Tam do jakiejś afery korupcyjnej go próbowano przyczepić, że jako pilot przewiózł samolotem faceta, który miał zarzuty korupcyjne postawione. Trwało to i trwało, w końcu się apolityczna prokuratura z tego wycofała. Ja pamiętam taki dowcip wtedy chodził. Siedzi dwóch prokuratorów nad aktem oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi Skalikowi i jeden mówi do drugiego: słuchaj, ja w ogóle nie rozumiem, o co w tej sprawie chodzi. A drugi mówi: to może ja ci wytłumaczę. A wytłumaczyć to ja też potrafię, prawda? Ale to pokazuje, że władza, żeby zatrzymać rosnący trend poparcia Konfederacji Korony Polskiej, zacznie używać apolitycznej prokuratury i niezawisłych sądów. I wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że do rozpoznania sprawy Marty Czech też zostanie delegowany sędzia z neo-KRS-u, bo wyrok niezawisłego sędziego z neo-KRS-u zawsze będzie można podważyć tym, że nie był tym, że został nominowany przez nielegalny KRS, w związku z czym taką decyzję będzie można zawsze podjąć zgodnie z mądrością etapu, to znaczy jak chcemy tutaj przykręcić śrubę i mocniej nacisnąć koroniarzy, no to kierujemy tam te akty oskarżenia, ale w międzyczasie dajemy sędziów z neo-KRS-u i patrzymy, co z tego wyniknie. Ja zresztą się spodziewam, że władza tutaj walcząc z tym trendem poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej będzie używać zarówno służb specjalnych, jak i apolitycznych prokuratur, jak i niezawisłych sądów, właśnie po to, żeby tą rosnącą falę poparcia dla polskiego patriotyzmu jakoś spróbować zdławić. Jej się nie udało zdławić na początku, bo wtedy nas lekceważono i lekceważono środowisko polskich patriotów, prawda? Braun był, czy Korwin-Mikke byli przedstawieni jako tacy dwaj dziwacy, co to sobie, prawda, jakieś tam mają jakiś tam maluteńki elektorat. No, może to być taki plankton polityczny, niech sobie będzie, bo będzie barwniej. A tu się okazuje teraz, że mamy do czynienia z trzecią siłą w parlamencie i to jakoś postkomuniści będą musieli zatrzymać. I tak jak mówię, ja się spodziewam, że zaczną się szykany przy użyciu niezawisłych sądów, apolitycznych prokuratur, służb specjalnych i mediów. teraz media, co jest ciekawe, zwróćcie Państwo, zauważyły już, że taki człowiek jak Grzegorz Braun istnieje. Nawet w TVN24 widziałem ostatnio, się mówiło już o tym sondażu, w którym Korona jest na trzecim miejscu. A skoro już nawet Gazeta Wyborcza i TVN zauważyły istnienie takiej partii jak Konfederacja Korony Polskiej, to będą teraz prowadzić kampanię nienawiści, hejtu, żeby jak najbardziej obrzydzić to właśnie patriotyczne ugrupowanie innym Polakom. No, mam tutaj taki katalog tych argumentów, którymi będą obrzucać, znaczy nie argumentów, tylko kalumni, którymi będą obrzucać środowisko polskich patriotów. No, zwróćcie Państwo, popatrzcie sobie Państwo i zwróćcie uwagę, zobaczycie, że się nie mylę. No, przede wszystkim to będzie argument o Rusach, że tutaj na pewno za Koroną to stoi Putin, nie wiadomo w jaki sposób, jak oni tego Putina i jakie pieniądze służby tu podepną, nie wiadomo. A Putin, jak wiadomo, dobry na wszystko. Na pewno będą oskarżenia o jakiś tam faszyzm, o ksenofobię, o poglądy antyunijne, etc. Czyli taki stek bzdur, bez konkretów, który będzie służył temu, żeby zohydzić środowisko patriotyczne, jak się tylko da. Bo dlaczego oni teraz przestali lekceważyć Koronę i jej liderów? Otóż dlatego, że Korona jest, tak jak mówię, na podium i że zbiera coraz większe poparcie. To oznacza, że naród się budzi, że co mądrzejsi przedstawiciele polskiego narodu widzą, że Unia Europejska teraz to nie jest ta Unia, na którą się umawialiśmy, że umawialiśmy się na Unię przede wszystkim otwartych granic, otwartego przepływu dóbr, usług, kapitału i osób, a mamy potworny, biurokratyczny twór, który chce regulować każdy aspekt naszego życia, który nam nakłada podatki, jakieś ETS-y, idiotyzmy i mamy z tego tylko tak naprawdę wzrost cen. Naród się budzi, bo widzi dramatyczną nieudolność polskiej dyplomacji, polskiej polityki zagranicznej w coraz gorszej sytuacji geopolitycznej. Naród się budzi, bo widzi pogarszającą się sytuację ekonomiczną, dramatycznie rosnące rachunki za prąd, pomysły typu tam zielone łady, niebieskie łady w perspektywie i tak dalej, tego coraz więcej ludzi nie chce, bo coraz więcej ludzi sobie zaczyna zdawać sprawę z tego, do czego to doprowadzi. I moim zdaniem obecny poziom poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej to jeszcze nie jest koniec. Moim zdaniem Braun może powalczyć o 15% mandatów w Sejmie najbliższej następnej kadencji. No 15% to już byłoby ponad 60 miejsc w parlamencie. Mam nadzieję, że się w tym zacnym gronie znajdę, jeżeli uznacie Państwo za stosowne, żeby mnie tam wysłać. No oczywiście pod warunkiem, że nie dopadnie mnie seryjny samobójca, nie pośle mnie za kratki niezawisły sąd, albo nie doznam jakiegoś wypadku tajemniczego, który mógłby mnie z tego wyeliminować. A to wszystko, całe to nasilenie walki dzieje się w sytuacji, jakiej jeszcze nie mieliśmy, bo na naszych oczach zaczyna się erozja systemu postkomunistycznego, czyli zaczyna się erozja Magdalenki, tego układu politycznego, który został stworzony przy okrągłym stole i Magdalence. Kto z Państwa czytał moją książkę o operacji Okrągły Stół? Polecam oczywiście, nawiasem mówiąc, w styczniu będę miał dla Państwa prawdziwy bonusik, prawdziwy prezent. Będzie można za 200 zł kupić książkę Operacja Okrągły Stół z osobistą dedykacją moją i Grzegorza Brauna. Będzie to kosztować 200 zł, a zyski, wpływy z tego pójdą na dokończenie mojego filmu o kulisach śmierci księdza Popiełuszki. Postawiłem sobie za cel, żeby skończyć ten film do końca marca. Czy się uda, zobaczymy, ale będę się bardzo starał. W każdym razie wracając do kwestii Okrągłego Stołu, to właśnie wtedy generał Kiszczak w taki sposób zabetonował polską scenę polityczną, żeby nie mogła się na niej pojawić żadna opcja prawicowa ani patriotyczna, prawda? I opozycja, która poparła pomysł Okrągłego Stołu, no to dostała swoje miejsce na scenie politycznej. To się nazywało Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny, potem Unia Wolności, potem Platforma Obywatelska, etc., etc. To ci koncesjonowani patrioci, którzy którzy też popierali generała Kiszczaka, dostali swoje miejsce w postaci, swoją opcję w postaci tam Porozumienia Centrum, potem PiS-u i tak dalej. Komuniści wywodzący się z PZPR-u, no to wiadomo, SLD, Lewica, tutaj pan Czarzasty jest teraz twarzą tej całej przemiany i tego okrągłostołowego betonu po tej właśnie stronie. PSL zmieniono przy pomocy gry bardzo paskudnej generała Kiszczaka, że PSL się to jest zupełnie inny PSL niż Mikołajczykowski. Przeczytajcie sobie Państwo szczegóły w mojej książce Operacja Okrągły Stół. Kto tego jeszcze nie zrobił, zapraszam już na stronę www.szymowski.com po lekturę. Ale ten układ zaczyna się sypać. Zaczyna się sypać PiS, jak Państwo widzicie teraz. PiS się zaczyna sypać, bo Jarosław Kaczyński, który dobiega już 80, coraz mniej już kontroluje to, co się dzieje. Zaczęła się tam walka buldogów pod dywanem. Każdy z jego najbliższych współpracowników sobie ostrzy zęby na schedę po Jarosławie Kaczyńskim albo na przejęcie tej masy upadłościowej po PiS-ie. Ostrzył sobie zęby Ziobro. Jemu się marzyło, biedakowi, że zostanie następcą Jarosława Kaczyńskiego, no ale Ziobro, mój nieprzyjaciel procesowy wieloletni, ma teraz poważniejsze problemy, bo wyjechał do Węgier, paszport mu unieważniono, także biedak nie może podróżować, siedzi w tych Węgrzech i czeka, co się stanie, czy po zmianie władzy, jak węgierscy postkomuniści finansowani przez Sorosza dojdą do władzy, to czy go ekstradują do Polski, czy nie. Także pan Ziobro ma teraz inne problemy niż szukanie schedy po PiS-ie. Morawiecki sugeruje ostatnio, że swoją partię polityczną założy, bo nie jest zadowolony z tego, jak jest traktowany w PiS-ie. Ja bym mu sugerował, Morawieckiemu, nawet nazwę tej partii, może Studenci Jakoba, może to byłaby najlepsza partia, nazwa partii dla Morawieckiego, kłamcy i hipokryty i agenta Stasi. Kto ciekaw, przypominam, że ciągle jest w przedsprzedaży jeszcze moja książka Pinokio. Można ją zamawiać przez moją stronę www.szymowski.com. Także i widać, że Morawiecki też napotyka tutaj na opór, bo jeszcze numerem jeden w PiS-ie chce być Mariusz Błaszczak, no ale on, jak to Błaszczak, nie ma kart wystarczająco w grze. Pani Szydło też jest wymieniana w gronie kandydatów. No teraz pojawił się kolejny, Jacek Kurski, prawda, jeden z głównych architektów klęski PiS-u tak naprawdę, bo przecież myślę, że duża część, duży procent niechęci do PiS-u, jaki w pewnym momencie się zaczął, to wynikał z nieprawdopodobnej eskalacji kłamstw, jakich dopuszczała się telewizja Jacka Kurskiego, nazywana wtedy Kurwizją. Jacek Kurski w ogóle nie ma teraz dobrej pasy. No, jego synowi grozi 12 lat kryminału za na nastolatce. Oczywiście sam Kurski twierdzi, że to zemsta polityczna. Jak tam było, tak tam było. Ja nie znam tej sprawy, więc ciężko mi ją komentować. No, z jednej strony zarzut obrzydliwy, przestępstwo obrzydliwe, z drugiej strony no, jak dwa razy prokuratura umarzała, a trzeci raz przypomniała sobie o tej sprawie po zmianie władzy, no to rzeczywiście jakiś wątek polityczny tam istnieje. Ja nie ukrywam, że Jackowi Kurskiemu kibicuję najbardziej, jak chodzi o to, kto zostanie nowym liderem PiS-u po Jarosławie Kaczyńskim, bo myślę, że PiS zarządzany przez Jacka Kurskiego szybciej by dokonał żywota niż na przykład zarządzany przez Mateusza Morawieckiego. No, ale patrzcie Państwo, jaki to jest wybór, prawda? Kto stara się przejąć tą masę upadłościową po PiS-ie. Albo znany z prawdomówności Jacek Kurski, albo znany z prawdomówności, prawda, agent Stasi, albo ścigany list gończy to za chwilę wydadzą dopiero, ścigany za przestępstwa poważne, finansowe, Zbigniew Ziobro. Pamiętam, że Jarosław Kaczyński kiedyś obwieścił światu, że PiS to jest partia ludzi uczciwych, którzy dążą do budowy lepszej Polski. Ja myślę, że w tym gronie ludzi uczciwych, którzy dążą do przejęcia skedy po PiS-ie, to brakuje mi jeszcze Tomasza Sakiewicza. Myślę, że to byłaby dopiero kandydatura spełniająca absolutnie wszystkie parametry pisowskiej uczciwości, skromności, od razu do brania państwowych pieniędzy. Także tej postaci mi jeszcze brakuje tylko w rywalizacji o szefowanie masoupadłościową po PiS-ie. A dlaczego ma to znaczenie? Bo ta sytuacja, która jest w PiS-ie, ona jest, tak jak mówię, erozją nie tylko PiS-u, ale erozją, i to bardzo poważną, moim zdaniem już nieodwracalną, systemu okrągłostołowo-magdalenkowego. Bo zwróćcie Państwo uwagę, jak przez lata PiS mamił swoich wyborców. Wszystkie główne kłamstwo PiS-u to polegało na tym, że mówiono, no jak to? Może ten PiS jest nieidealny, przecież lepszy PiS niż Platforma. Na prawo od PiS-u nie ma już niczego. Żadnej alternatywy dla polskich patriotów nie ma. I teraz nagle w 2019 roku się pojawiła ta alternatywa, bo pojawiła się Konfederacja, a teraz pojawiła się Korona, czyli ta, można powiedzieć, taka partia, która jest esencją dla polskiego patriotyzmu. I tu już zaobserwowaliśmy eksodus wyborców PiS-u do Konfederacji Korony Polskiej, bo PiS, on się składa z takich dwóch grup ludzi. Pierwsi, poza oczywiście cynikami, którzy poszli tam do władzy, żeby się po prostu nakraść tymi wszystkimi Misiewiczami, Mejzami i tak dalej, tymi łajdakami, to wyborcy PiS-u, to ich można podzielić na dwie grupy. Pierwsi to są fanatyczni zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego, z którymi dyskusja jest niemożliwa, bo nikt nie potrafi ich przekonać. Tam Jarosław Kaczyński dowolną głupotę może zrobić, a oni zawsze będą wierzyć, że to Jarosław Polskę zbaw, prawda? Kaczyński mógł tam nakłaniać brata do podpisania traktatu lizbońskiego, ale ci ludzie będą dalej myśleć, ten elektorat, że to jedyna słuszna opcja dla Polski, i ci ludzie zawsze zostaną przy PiS-ie. Natomiast druga grupa to byli rzeczywiście ludzie patrioci, ludzie uczciwi, ludzie, którym dobro Polski bardzo leżało na sercu, i oni, nawet mając zastrzeżenia do PiS-u, głosowali na PiS właśnie zwabieni tą zasadą, że nie ma nic lepszego, bo nie ma alternatywy, no bo alternatywą jest Tusk. Ja miałem do czynienia wielokrotnie z tymi ludźmi, już kluby Gazety Polskiej za granicą mnie zapraszały wielokrotnie na spotkania autorskie promujące książki, i nagle mit pęk, bo pojawia się opcja rzeczywiście patriotyczna, która mówi to, co jest miłe uszom w tych patriotów polskich dotychczas głosujących na PiS. A więc mówi: Polska niepodległa, państwo suwerenne, słowo wolne, podatki niskie, precz z eurokomuną i tak dalej. I co więcej, i elektorat zniechęcony do PiS-u, widząc postępowanie, działanie Grzegorza Brauna i jego współpracowników na scenie politycznej, wie, że to są ludzie, którzy swoje słowa i swoje deklaracje traktują poważnie, i największy odpływ sympatyków PiS-u do Korony to mamy za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Polonia, ta patriotyczna Polonia, która przez lata popierała PiS, widząc, co się dzieje w PiS-ie, ciągnie teraz do Grzegorza Brauna. Ja myślę, że jest jeszcze sporo innych ugrupowań, formacji, które zagospodaruje właśnie politycznie Korona. Mam na myśli chociażby Ruch Obrony Polaków, kolegów Gadowskiego i Sumlińskiego. Myślę, że ta współpraca między nimi jest tak naprawdę tylko kwestią czasu. Bardzo fajnie, że takie patriotyczne ugrupowania powstają, że coraz więcej mamy ludzi, którzy rzeczywiście z troską patrzą na to, co się dzieje w Polsce, i chcieliby coś zmienić. To jest ten proces historyczny, który się toczył, który musiał dojrzeć do tego momentu, i on się będzie toczył dalej. I w związku z tym, że eksodus trwa wyborców PiS-u do Korony, Korona rośnie w siłę, PiS spada, i dlatego właśnie skończy się etap duopolu Kaczyński-Tusk i zacznie się etap, kiedy głównym wrogiem dla Tuska nie będzie Kaczyński, tylko będzie Braun, a główną przeciwwagą dla Koalicji Obywatelskiej będzie właśnie Konfederacja Korony Polskiej. Nie ukrywam, czekam też na to, czekam też na wybory. Jak Państwo wiecie, będę się ubiegał o mandat poselski w przyszłych wyborach. Jak mnie Państwo wyślecie do Sejmu, to obiecuję, że nie będziecie się Państwo za mnie wstydzić. Jak tylko zapadnie decyzja, którym okręgu będę kandydował, to natychmiast się z Państwem tą decyzją podzielę i będę Państwa prosił o pomoc organizacyjną i każdą inną w kampanii wyborczej, bo gdybym mógł przyczynić się do tego, że zabrałbym w Sejmie miejsce jakiemuś postkomuniście, to byłbym bardzo z tego zadowolony, a chciałbym Polsce służyć jak najlepiej. Myślę, że jako dziennikarz przez te wszystkie lata służyłem nie najgorzej, więc może czas na politykę. Zresztą zwróćcie uwagę Państwo, jak jeszcze o tym tak sobie to wszystko rozważamy, że miarą tego, czy polityk jest dobry, czy zły, to jest jego skuteczność, a wydaje mi się, że przez te ostatnie lata Grzegorz Braun pokazał się jako polityk wyjątkowo skuteczny. No proszę, przykłady? No proszę bardzo. Nawrocki. Druga tura wyborów prezydenckich. Ważą się losy Polski, można to powiedzieć, bo to stawka tych wyborów trochę wykraczała poza to, kto będzie głową państwa. I Grzegorz Braun mówi swoim wyborcom: głosujemy przeciwko Dupiarzowi. Odebrał tam pewne zobowiązania od Karola Nawrockiego. Już widać, że Karol Nawrocki się z jednej rzeczy wywiązał, czyli z Hanuki, zaraz będę o tym mówił. No i co? I wychodzi Braun i mówi: dobrze, to teraz głosujemy przeciwko Dupiarzowi. Nawrocki zostaje prezydentem. Można się tutaj nie zgadzać z decyzją Brauna, ale nie sposób mu odmówić skuteczności. Zwróćcie Państwo uwagę. Następna właśnie skuteczność, ta Hanuka. Że dzięki temu, co się wydarzyło dwa lata w Sejmu, tej akcji gaśnicowej, to w tym roku prezydent Nawrocki nie zapalił świecy hanukijowej w Pałacu Prezydenckim. Duży krok w dobrą stronę, prawda? Oleśnica, zwróćcie Państwo uwagę, nagłośnienie problemu, zwrócenie uwagi na bandycką działalność dr Gizeli Mengele. No i co? Dr Gizela Mengele traci pracę. Oczywiście nie doszliśmy jeszcze do etapu takiego, żeby na mocy postanowienia prokuratury odpowiedziała za swój czyn karnie, ale już jest to i tak, to co się stało, to już i tak jest krok w dobrą stronę, że Braun przeprowadził tą interwencję, że pokazał palcem, że zwrócił uwagę na rzecz bardzo ważną, o której do tego momentu w Polsce nie mówiono. No i kolejna kwestia skuteczności mojego serdecznego kolegi to jest Giedrzwałt. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo media głównego ścieku to przemilczają, ale proszę. Po fali protestów katolików, jakie wywołał zamiar budowy magazynów Lidla w Giedrzwałdzie, nie ma inwestora chętnego do budowy tego obiektu. O dowodzie na realną skuteczność oporu opowiedział polskiej agencji prasowej wójt gminy Giedrzwałd Jan Kasprowicz. I patrzcie Państwo, co mówi wójt Kasprowicz. Mówi tak: przygotowujemy dla Giedrzwałdu plan ogólny. Jest on opracowywany. W tym momencie nie ma żadnego inwestora, który by chciał budować u nas magazyny. O, presja ma sens, prawda? Opór Polski, Polaków ma sens. Także tutaj jeszcze jeden z radnych powiatu olsztyńskiego się włączył do tej dyskusji, znalazł i oficjalnie to ogłosił na mapie powiatu miejsce, które ze względu na przepisy prawa budowlanego lepiej się nadaje do zagospodarowania niż Giedrzwałd, proszę bardzo. I kolejny skutek, także nie można tutaj Grzegorzowi Braunowi odmówić skuteczności. Małe sprostowanie jeszcze dla Państwa. Otóż mówiłem o targach patriotycznych w Katowicach, w Spodku. One się odbędą w innym terminie. Natomiast 21 lutego 2026 roku oczywiście zapraszam Państwa na targi patriotyczne do Gdyni. W Domu Rzemiosła się widzimy i to nie tylko w tej sali, ale teraz w całym już Domu Rzemiosła. Poza wystawcami książek będą jeszcze rozmaici inni polscy producenci żywności, odzieży i wszystkiego innego, co polskie, z czego możemy być dumni. Kto z Państwa chciałby się wystawić na targach patriotycznych, tego zapraszam do kontaktu. Na maila widzicie Państwo w tym momencie adres mailowy karolina@astracapital.biz. Numer telefonu, proszę dzwonić, zgłaszać się. Mam nadzieję, że już w większym gronie polskich patriotów w 26 roku będziemy jeździć po całej Polsce i przedstawiać to, z czego możemy być dumni, realizując jeszcze to biznes, działania biznesowe w tych czasach, kiedy rząd Tuska wszystkich tych, którzy chcą uczciwie zarabiać, niszczy i gnębi.
Książki Leszka Szymowskiego dostępne na capitalbook.pl.
Co się takiego wydarzyło jeszcze w minionym tygodniu, który się kończy? No, Czarzasty zapalił w Sejmie Hanukiję. Obwieścił w butny sposób dziennikarzom, że to jest tradycja, która trwała, trwa i trwać będzie. On jako marszałek będzie tutaj dzielnie tej tradycji hołdował. Stanął na wysokości zadania wicemarszałek Krzysztof Bosak, który doprowadził do tego, że pojawiła się też w Sejmie szopka bożonarodzeniowa, która ma pokazywać tradycję Polski jako kraju katolickiego. Ja mam nadzieję, że erozja postkomunizmu będzie oznaczała nie tylko koniec rządów duopolu PO-PiS-u, upadek PiS-u, tej partii zakłamanej, która tak mamiła polskich patriotów przez lata, ale że będzie też oznaczała koniec rządów, koniec urzędowania Włodzimierza Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu, tego komucha starego, który po stanie wojennym się zapisał do PZPR-u i jest taką twarzą tej dawnej komuny jeszcze teraz. No, czas już na emeryturę polityczną dla Włodzimierza Czarzastego. Jak ten system postkomunistyczny się zawali, to dobrze by było, żeby kariera polityczna Czarzastego się skończyła razem z nim. No, sprawa bardzo nieprzyjemna, nie ukrywam, to zapalenie Hanuki w Sejmie. No, szkoda, że Grzegorz Braun ma zakaz wstępu do Sejmu, bo pewnie drugi raz by wziął gaśnicę i te świece hanukijowe zgasił. Co jeszcze się wydarzyło? Kolejne informacje nas dochodzą, jeśli chodzi o sprawy ważne, dotyczące bankructwa służby zdrowia. W zeszłym tygodniu opowiedziałem Państwu o tym, że długi NFZ-u przekroczyły 30 miliardów, chociaż rząd się przyznaje tylko do 9 miliardów złotych. Zwróćcie Państwo uwagę, jak funkcjonuje ekonomia polityczna socjalizmu. No, czy 9 miliardów, czy 30 miliardów, wszystko jedno, bo i tak to bankrutuje. I mamy do czynienia z taką rozpaczliwą próbą pudrowania trupa. To znaczy Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, no po pierwsze udają, że w ogóle problemu nie ma, nie przyznają się do tego. Tusk robi jakieś PR-owskie sztuczki, żeby odciągnąć uwagę opinii publicznej od bankructwa służby zdrowia. Jakieś idiotyczne posiedzenie tajne Sejmu sobie zrobił w zeszłym tygodniu, kiedy mówił tam o rynku kryptowalut, o tych patologiach. No, absurdalna zupełnie sprawa, którą rząd się nie powinien w ogóle zajmować. No, co to obchodzi rząd Tuska, że Kowalski od Nowaka chce sobie kupić kryptowaluty? No, przecież to absurdalne zupełnie jakieś rozumowanie, że trzeba się tutaj tym zajmować, afery tam szukać. A w służbie zdrowia już się pojawiły pomysły, jak tutaj spróbować zaradzić temu kryzysowi, przy czym to jest takie próby, no nie rozwiązywania przyczyn, tylko skutku, rezultatu, a to, że służba zdrowia zbankrutowała, to nie jest kryzys, to jest rezultat. Rezultat tego, że tam pieniądze wydawano z niefrasobliwością godną Wodzireja Balu kapitańskiego na Titaniku, no i nikt w NFZ-cie nie rozumiał, ani w Ministerstwie Zdrowia, że pieniędzy nie ma nieskończonej ilości, bo zawsze było takie myślenie, że jak się braknie, to z budżetu doślą, dosypią. No i w pewnym momencie się to wszystko skończyło. Co teraz robi Ministerstwo Zdrowia, żeby ten problem jakoś spróbować przypudrować? Ja nie mówię rozwiązać, bo jego się już nie da rozwiązać, ale to są właśnie takie próby, no, pudrowania trupa albo reanimacji trupa. Ano na przykład ogranicza się ilość świadczeń, to znaczy teoretycznie służba zdrowia jest bezpłatna, no ale nie dla wszystkich, to znaczy konkretnych zabiegów można wykonać w ciągu roku określoną ilość, a jak się ktoś na tą ilość nie załapie, to musi czekać do przyszłego roku albo do jeszcze kolejnego roku. Na przykład operacje zaćmy będą robione już z wyprzedzeniem, planowane tam na lata. Kto nie chce tyle czasu czekać na operację zaćmy, no to może się prywatnie zapisać do gabinetu lekarza i tam prywatnie sobie zawsze termin się dla niego znajdzie. Natomiast większy problem mają pacjenci, którzy się zmagają na przykład z cukrzycą albo przede wszystkim z chorobami onkologicznymi, no bo placówek prywatnych w Polsce, gdzie można raka sobie wyleczyć, usunąć, zoperować, nie ma tak dużo, a w tych, które są, to są ceny są zawrotne, więc to na przykład emerytów, dla emeryta, no to jest zupełnie poza zasięgiem finansowym, żeby pójść i sobie prywatnie usunąć tam nowotwór. I to jest jedno zjawisko, które z tego wyrosło, to znaczy drastyczne ograniczanie dostępności służby zdrowia. Powstaje to, co powstać musiało, czyli sektor prywatny w służbie zdrowia dla tych, którzy mają pieniądze i sektor państwowy dla tych, którzy mają prawo do prywatnej opieki, do państwowej opieki medycznej. Tak ona właśnie funkcjonuje. Są też pomysły takie iście bandyckie, typu na przykład ograniczanie posiłków w szpitalach. Ma to dać 900 milionów złotych oszczędności do NFZ-u, prawda? Czyli jak już państwo się zapiszecie do szpitala na za 5 lat na operację tam zaćmy czy czegoś, to potem się okaże, że w tym szpitalu musicie sobie sami zapewnić posiłki, bo szpital wam tego nie zapewni. I takie są właśnie skutki funkcjonowania źle zarządzanej państwowej służby zdrowia. Ja wiele razy mówiłem państwu, co ja o tym sądzę, że służbę zdrowia trzeba sprywatyzować. Państwo mi pisaliście w komentarzach, że jak to prywatyzować, przecież wtedy będzie prywatnie, to będzie drożej, nie każdego będzie stać. No, teraz też nie stać tych biednych emerytów na prywatne zabiegi, na przykład wycinania raka, więc oczywiście. Tylko ja mówiłem o systemie, w którym nie można byłoby kraść. Bo dlaczego, proszę państwa, ta służba zdrowia bankrutuje? Dlatego, że służba zdrowia, ona nie służyła pacjentom. Służba zdrowia służyła urzędnikom, służba zdrowia służyła biurokratom, służba zdrowia służyła politykom, służba zdrowia służyła cwaniakom, którzy dzięki znajomościom z politykami wyciągali pieniądze z Ministerstwa Zdrowia czy z NFZ-u na jakieś usługi konsultingowe, doradcze, analizy, ekspertyzy, nikomu do niczego niepotrzebne. To było przecież koryto, przy którym zawsze kręciły się świnie zainteresowane tym, żeby kraść, prawda? No i to musiało dojść do takiego momentu, do jakiego doszło. I teraz jak już widzimy, że służba zdrowia bankrutuje, to czas jest zadać pytanie, jaki będzie następny etap. No, następną fazą tego bankructwa będzie to, jak lekarze nieopłacani odejdą od łóżek pacjentów, jak szpitale, które nie będą miały pieniędzy na opłacanie rachunków, będą odcinane od prądu po prostu, czyli elektrownia raz, drugi, trzeci wyśle monit do szpitala, proszę zapłacić za prąd, bo jak nie, to odetniemy prąd. Szpital powie, no ale my nie mamy pieniędzy. No i trzeba się liczyć z tym, że elektrownia odetnie prąd. No bo dlaczego elektrownia ma dostarczać prąd komuś, kto za ten prąd nie płaci? No a wyobraźcie sobie teraz państwo, że w szpitalu dochodzi do odłączenia prądu. No to ile osób w takim szpitalu umrze? No bo nie będzie można skończyć operacji, przeprowadzić operacji, kogoś tam przestanie działać aparatura, która jest do której podpięty jest pacjent. No przecież to Armagedon będzie zupełny. I nikt, zwróćcie państwo uwagę, ani rząd, ani opozycja nie mówią o jakimś konstruktywnym rozwiązaniu tego, tylko zrzucają na winę jedni na drugich, prawda, drudzy na pierwszych i tak dalej, a wygląda to jest przecież jedno wielkie nieszczęście, co się tam dzieje. I to po raz kolejny pokazuje, że nie rozwiążemy tego problemu inaczej niż właśnie poprzez prywatyzację, bo prywatyzacja służby zdrowia musi polegać na tym, że się zwolni tych wszystkich urzędników, prawda, z NFZ-u, z Ministerstwa Zdrowia, z jakichś kas chorych, z tych wszystkich urzędów dopuszczania leków, przecież to jest zupełnie niepotrzebne. To jest sztuczne socjalistyczne twory, które funkcjonują dlatego, że ktoś wymyślił, że państwo wie lepiej od lekarzy, jak się zajmować zdrowiem pacjentów. I pieniądze pójdą za pacjentem, a teraz one też teoretycznie idą za pacjentem, tylko idą tak daleko, że jeszcze żaden pacjent ich nie zauważył. No bo zadajcie sobie państwo pytanie, co by się stało, gdybyśmy sprywatyzowali służbę zdrowia, gdybyśmy zwolnili tych wszystkich urzędników na natychmiast, niech idą do biznesu i się zajmują czymś konstruktywnym. To nawiasem mówiąc, byłoby też bardzo chrześcijańskie podejście, bo w Biblii jest taka przypowieść o talentach, jak to Bóg każdemu daje talent, jakiś tam jeden, dwa albo ileś, żeby te talenty realizował w życiu i rozwijał. No i potem chwali tych, którzy talenty wykorzystywali, a gani tego, który jest jeden swój talent zakopał. I teraz patrzcie państwo, jakbyśmy spojrzeli na przykład kadrowo na te instytucje niepotrzebne, to ile w takim NFZ-cie w tych urzędach od dopuszczania leków pracuje ludzi z wykształceniem, no nie wiem, na przykład inżynieryjnym, albo chemicznym, albo nawet artystycznym. I tam talenty tych ludzi są zabijane, prawda? W gąszczu tej absurdalnej biurokracji, tych miliardów przepisów niepotrzebnych i tak dalej. Gdybyśmy ich nie ściągali do takich instytucji jak NFZ, mielibyśmy bardzo fajnych naukowców, może artystów, może polonistów, może kogoś tam jeszcze, którzy swoje talenty by rozwijali na wolnym rynku, a nie gnuśniałyby te ich talenty w tym potwornym, biurokratycznym systemie, prawda? No ale przecież prywatyzacja służby zdrowia nie jest nic, czego powinniśmy się bać, no bo wyobraźcie sobie Państwo, że likwiduje się ta cała biurokracja i powstają prywatne szpitale, no wtedy taki szpital musi rywalizować o pacjenta. I czym on rywalizuje? Jakością usług. Więc taki dyrektor szpitala to jest zainteresowany tym, żeby sobie zatrudnić bardzo dobrych lekarzy, prawda? Żeby mieć sprzęt najwyższej jakości, bo inaczej państwo się do takiego szpitala nie przyjdziecie leczyć. I państwo teraz możecie powiedzieć tak, no dobrze, no ale kogo stać, żeby sobie płacić za zabiegi? I tu właśnie wchodzimy w drugi element, czyli w ubezpieczenia, bo teraz wygląda to w taki sposób, że my wszyscy płacimy składki na ZUS, wrzucamy to do wspólnego kotła i ZUS, nawiasem mówiąc, też bankrutuje, prawda? No to jest socjalistyczne zarządzanie pieniędzmi. A gdybyśmy się ubezpieczali prywatnie, no to wtedy powiedziałby taki ubezpieczyciel tak, no dobrze, my cię ubezpieczymy, to tak w Stanach Zjednoczonych przez lata to funkcjonowało, my cię ubezpieczymy, drogi Kowalski, od nagłej sytuacji, czyli będziesz miał wypadek samochodowy, nie wiem, potrąci cię samochód, albo doznaniesz nagle zawału, no to karetka cię przywiezie, my cię leczymy. No i to są takie podstawowe zawsze pakiety, które się wykupuje, które mniej więcej tyle samo kosztują, ale nie są jakieś takie drogie, bo ja pamiętam, że jak ja leciałem do Stanów Zjednoczonych na 2 miesiące, to taki pełen pakiet już ze wszystkim ubezpieczenia to mnie kosztowało $80, więc to nie jest jakaś wielka kwota. Ale no bo nikt z nas nie wie, czy jutro, nie wiem, nie potrąci go samochód, czy nie będzie uczestniczył w jakiejś katastrofie komunikacyjnej, etc. To jest nieprzewidzialne i to mniej więcej te stawki są takie same, ale potem kolejne ubezpieczenie to już zależy od tego, jak człowiek jest, jaki tryb życia prowadzi. No ktoś na przykład chce się ubezpieczyć od raka płuc, prawda? No to ubezpieczyciel mówi tak, chcesz od raka płuc, bo palisz, a to płać tutaj teraz 5000 zł na przykład miesięcznie. I człowiek ma wtedy wybór, albo nie będzie palił, rzuci palenie i nie będzie tego płacił, albo będzie palił i płacił to dalej, no to wróci do domu, powie żonie, słuchaj, ja 5000 miesięcznie będę teraz płacił ubezpieczenia za palenie papierosów, no to przecież go żona tak prześwięci, że trudno sobie to wyobrazić. Albo po prostu nie będzie płacił i wie, że w pewnym momencie umrze na raka płuc. No, taki system prowadzi, proszę Państwa, zachęca ludzi do zdrowego trybu życia, prawda? A nie tak jak teraz, że się wrzuca do wspólnego kotła i potem zawsze brakuje, no bo wspólnych kotłów zawsze wszystko brakuje. I teraz rodzi się to pytanie najważniejsze, które Państwo możecie zadać. No dobrze, ale skąd my, na przykład emeryci, mielibyśmy pieniądze na leczenie? No to wy, emeryci, dostalibyście bon z budżetu państwa. Proszę bardzo, że przeznaczamy na leczenie seniorów i jakieś tam pieniądze. Wprowadzamy może nawet na ten cel podatek, tylko nie już w ramach ZUS-u. Likwidujemy te składki wszystkie zdrowotne i tak dalej. I ostatni gasi światło, prawda? No bo tych, których obejmujemy tym ubezpieczeniem dla emerytów, już z każdym rokiem byłoby coraz mniej. A młodym mówimy, no nie, słuchajcie, sorry, wy już musicie sobie sami zadbać o wasze leczenie, czyli sami sobie musicie wybrać ubezpieczyciela, sami musicie się ubezpieczyć i tak dalej, prawda? I to za ostatni gasi światło, potem jak ostatni emeryt objęty tym programem umrze, no to państwo mówi, dobrze, żeśmy tym ludziom na ich ostatnie lata życia zapewnili godną opiekę, teraz już wszyscy się sami ubezpieczacie. No ja nie mam problemu z tym, żeby płacić nawet jakiś podatek kolejny na leczenie emerytów, no proszę bardzo, ale mam problem z tym, żeby płacić na tą armię biurokratów, gamoni niekompetentnych w NFZ-ach i tak dalej, i tak dalej. I to, że właśnie tego rozwiązania, o którym ja mówię, nie wprowadzono, to się właśnie teraz kończy tak, jak Państwo widzicie. Idźcie sobie Państwo teraz, spróbujcie się zapisać na zabieg jakiś, to Wam dadzą termin na przykład na za 5 lat. Tylko, że jak ktoś ma raka i dostaje termin za 5 lat, to on w ciągu tych 5 lat sobie może spokojnie wziąć i umrzeć, no bo tak właśnie bankrutuje służba zdrowia, bo jest źle zarządzana, bo służba zdrowia nie służy pacjentom, tylko służy właśnie politykom, cwaniaczkom, tym wszystkim synekurystom i tak dalej, i tak dalej. Na wojnę z prezydentem Nawrockim ruszyła Barbara Nowacka. Ta fatalna, najgorsza w dziejach Polski ministra edukacji, bo tak się to nazywa teraz. Otóż parlament uchwalił nowelizację prawa oświatowego Kompas Jutra. Kupa bzdur lewackich tam jest w tej ustawie. I ona pod koniec listopada trafiła na biurko prezydenta. Prezydent miał czas zgodnie z konstytucją do 18 grudnia, żeby tą ustawę zawetować i zawetował. I to z kolei spowodowało stanowczy opór pani Nowackiej, która zapowiedziała, że reforma oświaty będzie wprowadzana bez względu na to, czy prezydent nowelizację zawetuje. Czyli Barbara Nowacka wprost wystąpiła na wojnę z prezydentem, ale jeszcze ogłosiła, że zamierza łamać prawo, że ją nie interesuje to, czy prezydent podpisze ustawę, czy jej nie podpisze. I tutaj Rzeczpospolita przeprowadziła śledztwo na ten temat i porozmawiała z urzędnikami Ministerstwa Edukacji Narodowej, którzy mówią, że pani Nowacka przygotowała wariant B, który będzie polegał na tym, że nowe przepisy będzie się wprowadzać rozporządzeniami, prawda, tak jak wprowadzono edukację zdrowotną czy edukację obywatelską, a nie ustawą. Na zasadzie, proszę, masz prezydencie, podpisz tutaj ustawę lewacką, jak nie podpiszesz, to będziemy to robić rozporządzeniami. Także no, idzie tutaj na zwarcie. Przy czym ja nie ukrywam, że tutaj akurat będę kibicował prezydentowi Nawrockiemu w tej wojnie, bo wszystkie pomysły, wszystkie, co do jednego, Barbary Nowackiej, jak chodzi o edukację młodzieży, to są pomysły złe. Pomysły, które że służą odmurzeniu Polaków, zdemoralizowaniu młodych Polaków poprzez te wszystkie, prawda, pomysły tęczowych piątków i tak dalej, ogłupieniu, pozbawieniu ich wartości rodzinnych, wartości patriotycznych i tak dalej. To dopiero początek jest, bo przecież te wszystkie lewicowe pomysły będą tam się dalej rozwijać. Mówiłem Państwu ostatnio o rozporządzeniu, które zakładało powołanie jakiegoś gremium ponadnarodowego do sterowania edukacją już z poziomu Brukseli, które to gremium opracowało pomysły prowadzenia ankiet wśród uczniów, żeby uczniowie tam donosili na siebie, na swoich rodziców i tak dalej. No tu znowu muszę powiedzieć, że receptą na te wszystkie problemy w edukacji no nie jest zmiana pani Nowackiej na kogoś innego, na pana tam Gawkowskiego, czy na kogoś innego, tylko po prostu prywatyzacja szkolnictwa. To jest pomysł, który na pewno wypłynie po wyborach następnych, jak już Korona i Konfederacja będą stanowić istotną siłę w parlamencie. I to znowu pomysł, który jest remedium na to wszystko, co jest, bo dlaczego, proszę Państwa, edukacja narodowa jest w takim opłakanym stanie, w jakim jest? Dlatego, że lewica na świecie wyznaje taką obłędną doktrynę, że państwo wie lepiej od rodziców, co jest dobre dla ich dzieci, a państwo nie wie lepiej od rodziców, co jest dobre dla ich dzieci. Rodzice to wiedzą najlepiej i w związku z czym przy prywatnej służbie zdrowia, przy prywatnej edukacji, to każdy właściciel szkoły musiałby zabiegać o to, żeby przychodzili do niego rodzice zapisywać dzieci i w związku z tym by się starał i program dopasować i uczyć te dzieci, rozwijać ich umiejętności i tak dalej, i tak dalej. I każdy rodzic by po prostu wysyłał dziecko tam, gdzie chce, do tej szkoły, której chce. No, łatwo się wtedy domyśleć, jaką popularnością wśród rodziców cieszyłyby się te szkoły, w które mają genderologię albo te wszystkie lewackie bzdury tam powprowadzane. Po prostu rodzice by tam nie prowadzili swoich dzieci, o czym i rodzice wiedzą, i rząd wie, i pani Nowacka też wie. I dlatego robi wszystko, żeby pozbawić rodziców kontroli nad wychowaniem swoich dzieci. No i tu znowu możecie Państwo powiedzieć, że przecież w Polsce jest jeszcze dużo biedy i nie każdego stać na to, żeby wysyłać swoje dzieci do szkoły prywatnej. No to jest prawda, tylko wystarczy po prostu wziąć ten budżet, który jest zapisany, tą sumę, która jest w ustawie budżetowej zapisana na edukację przy pomocy kalkulatora, podzielić przez ilość uczniów, wtedy się okazuje, że na edukację jednego ucznia wynajemy tam kwotę X, no to zwolnić tych wszystkich, prawda, ludzi z ministerstwa, z kuratoriów, tych wszystkich nadzorców i tak to wszystko jest, ci wszyscy ludzie są zupełnie niepotrzebni, oni mogą iść do gospodarki, pracować w sektorze prywatnym i robić coś sensownego i po prostu dać każdemu rodzicowi bon na dziecko, niech matka dostanie bon, który zaniesie do tej szkoły, w której chce, żeby jej dziecko się uczyło i ta kwota z państwa pójdzie za tym bonem do tej szkoły, prawda? Przecież wtedy rozwiązałoby to wszystkie problemy, jakie w szkołach są i bezpieczeństwo, zniknęliby zaraz dilerzy, narkomani, bo przecież prywatny właściciel by sobie nie pozwolił na to, żeby w jego szkole czy przy jego szkole się kręciły jakieś podejrzane typy i sprzedawały dzieciom narkotyki, no bo by wiedział, że jak sprawa wyjdzie na jaw, to żaden rodzic nie pośle do niego dziecka. Prawda, albo kwestia tam programu. No, dzieci by miały dobre obiady w szkole, dobrych nauczycieli, ci nauczyciele by pracowali nad rozwijaniem talentów dzieci, a tego teraz w Polsce nie ma, bo obłąkana lewaczka rządzi Ministerstwem Edukacji Narodowej i wymyśla głupoty, a do wprowadzania w życie tych głupot ma aparat kilku czy kilkunastu tysięcy, nie wiem, urzędników we wszystkich instytucjach, które jej podlegają. No i takie muszą być skutki. I zobaczycie Państwo za lat 5, 10, 15, jak dzisiejsi 6-7-klasiści wyjdą z tych szkół już jako pełnoletni obywatele. I zobaczycie Państwo, co oni będą sobą reprezentować, bo ja na to patrzę naprawdę z ogromnym przerażeniem. Także mówię to, dlatego ja tyle czasu, tyle miejsca zawsze poświęcam służbie zdrowia, bo takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. I to, co się dzieje w służbie zdrowia, ale w systemie edukacji też, to napawa mnie naprawdę przerażeniem. To tyle, co dla Państwa na dzisiaj przygotowałem. Wydaje mi się, że trochę mówiłem o innych rzeczach niż to w stosunku do tego, czym Państwa raczono w mediach głównego ścieku. Dziękuję serdecznie. Przypominam o targach patriotycznych 21 lutego w sobotę w Gdyni w Domu Rzemiosła. Przypominam Państwu o tym, że istnieje moja strona szymowski.com. Tam możecie Państwo zamawiać książki, moja grupa specjalna. Bardzo też dziękuję wszystkim Państwu za wsparcie. Nie zapominajcie Państwo o lajkowaniu, komentowaniu, udostępnianiu moich podcastów, bo tylko w ten sposób mogę dotrzeć do jak najszerszej rzeszy publiczności. Do zobaczenia.
Polecam stanowczo Grzegorz Braun.